Zapraszamy na podcast Najgorsze Zbrodnie Anglii, zrealizowany na podstawie kryminalnych serii dokumentalnych, które możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsat. Lipca 1992 roku 23-letnia Rachel Nicol została brutalnie zamordowana podczas spaceru z synkiem na błoniach Wimbledon Common. Zadano jej ponad 40 ciosów nożem. To była scena jak z horroru. Ta historia stała się tematem numer jeden w brytyjskich mediach. Domagano się znalezienia sprawcy. Społeczeństwo przeżyło wstrząs. Nikt nie czuł się bezpiecznie. Policja podjęła szeroko zakrojone działania, wskutek których oskarżono niewinnego człowieka. Ta zbrodnia wstrząsnęła Anglią. Najgorsze zbrodnie Anglii. Morderstwo Rachel Nicol. Brutalne morderstwo młodej matki, do którego doszło w biały dzień, wstrząsnęło nie tylko zwykłymi ludźmi, ale i londyńskimi detektywami. Rachel Nicol miała zaledwie 23 lata. Mieszkała w dzielnicy Balham wraz ze swoim partnerem i dwuletnim synkiem Alexem. Rankiem 15 lipca szykowała go do spaceru, a niecałe 2 godziny później została brutalnie zamordowana w popularnym wśród Londyńczyków miejscu spacerów. Tymczasem mieszkający na osiedlu Alton Estate w Roehampton, położonym niecałe 1,5 kilometra od błoni Wimbledon Common, Colin Stack wyszedł z psem na spacer. Było bardzo wcześnie. Pamięta, że strasznie bolała go głowa, dlatego zdecydował się jedynie na krótki spacer wokół niewielkiego stawu. Po powrocie do domu wziął leki przeciwbólowe i postanowił się zdrzemnąć. Była godzina 9:25. Rachel, Alex i ich suczka Molly spacerowali w pięknym letnim słońcu. Nie zdawali sobie sprawy, że śledzi ich morderca. Wimbledon Common to otwarta przestrzeń. Miejsce nie sprawiało wrażenia niebezpiecznego. Zabito ją na ścieżce, którą chodziło wiele osób. Niecałe 200 metrów dalej znajdowała się polana, na którą przychodziły matki z dziećmi. Sprawca był bardzo brutalny. Podrzynając gardło, prawie odciął jej głowę. Zadał Rachel ponad 40 ciosów nożem. Po przybyciu na miejsce policjanci musieli zbadać i przeszukać obszar o powierzchni około 4 km², na którym w chwili morderstwa przebywało ponad 500 osób. Jedynym świadkiem zdarzenia był dwuletni synek ofiary, Alex. Colin Stack po krótkiej drzemce postanowił udać się z psem na kolejny, tym razem dłuższy spacer. Ta decyzja miała na zawsze odmienić jego życie. Dotarł do błoni, mijając cmentarz Putney Vale. Zobaczył policjanta, który powiedział mu, że niedaleko znaleziono zwłoki. Gdy wspomniał, że był na błoniach już wcześniej rano, policjant spytał, czy widział coś podejrzanego. Odparł, że nie. Podał swoje nazwisko oraz adres i wrócił do domu. Londyńska policja przydzieliła do sprawy najlepszych detektywów. Nie mieli zbyt wielu dowodów, ani nawet poszlak. Znaleziono wprawdzie niewielką próbkę czegoś, co uznano za materiał genetyczny, ale ówczesna technika nie pozwalała na jego zbadanie. Policjantów czekało trudne zadanie. Miesiąc po zabójstwie detektywi nadal nie dokonali znaczących postępów w dochodzeniu. Nie wiedzieli nawet, czy zabójca był kobietą, czy mężczyzną. Zwrócono się o pomoc do kryminologa, by ten stworzył profil psychologiczny sprawcy. Zdecydowano się na Paula Britona, który pomagał już przy kilku głośnych sprawach. Poproszono go o stworzenie profilu zabójcy Rachel Nicol. Powstały 2 takie profile. Według profilu demograficznego zabójca miał od 20 do 30 lat. Był samotnikiem i mieszkał w pobliżu Common. Drugi profil dotyczył fantazji seksualnych. Na liście znalazły się skłonności sadystyczne, zainteresowanie nożami oraz okultyzm. Sporządzony przez Paula Britona profil pasował jak ulał do Colina Staga. Oba profile, a także portret pamięciowy zostały pokazane w telewizji. Setki osób dzwoniły na policję, twierdząc, że znają mężczyznę z portretu. Wielu dzwoniących podawało nazwisko Colina Staga. Piątek, 18 września 1992 roku. Między 8 a 9 rano Colin Stag usłyszał pukanie do drzwi. To byli dwaj policjanci. Chcieli zadać mu parę pytań w związku z morderstwem. Śledczy wcześniej przesłuchali też innych podejrzanych, zostali oni jednak wyeliminowani z listy. Przez kolejne 2 lata jedynym podejrzanym miał być Colin Stag. Nigdy wcześniej nie był aresztowany. Gdy usłyszał zarzuty, był w szoku. Policjanci przeszukali jego mieszkanie. Ich uwagę zwróciły książki na temat okultyzmu. Został zabrany na posterunek, gdzie spędził 3 dni. Podczas wielogodzinnych przesłuchań policjantom dopisało szczęście. Colin Stag ujawnił obciążające na pozór go fakty. Był postrzegany jako samotnik i dziwak. Stag przyznał się, że odwiedził Błonie w dniu morderstwa. Zeznanie to, a także dowody znalezione w jego domu, czyniły go głównym podejrzanym. Policjantów zaskoczyła szczerość Colina. Niczemu nie zaprzeczał. Twierdził jedynie, że nie zabił Rachel. Podczas przesłuchań wyszły na jaw fakty stawiające Colina w złym świetle. Policjanci ustalili, że pewna kobieta widziała na błoniach mężczyznę, który miał się przed nią obnażać. Colin zeznał, że każdego lata opala się nago w miejscu przeznaczonym dla nudystów. Budził coraz większe podejrzenia u śledczych. Po powrocie do domu okazało się, że musi stawić czoła konsekwencjom pozornie niewinnego flirtu sprzed wielu lat. Jakieś 2 lata przed morderstwem odpisał na ogłoszenie towarzyskie niejakiej Julie Pines, która szukała przyjaciela czy też może romansu. Rozmawiali parę razy przez telefon. Ponieważ dobrze się dogadywali, postanowił zaryzykować i napisać list erotyczny. Była to niegroźna fantazja na temat seksu na świeżym powietrzu. Gdy został aresztowany, Julie przekazała list policji. Po szczegółowym przebadaniu listu, policjanci byli pewni, że to Colin zabił Rachel Nickel. Nie byli w stanie jednak tego udowodnić. Wobec narastającej presji, ekipa dochodzeniowa wpadła na świetny pomysł. Doszli do wniosku, że podstawią Colinowi policjantkę incognito, która ustali, czy zataił on jakieś fakty. Zdecydowano się na doświadczoną funkcjonariuszkę o pseudonimie Lizzie James. Po długich konsultacjach z Paulem Britonem, który przygotował portret psychologiczny sprawcy, rozpoczęła się operacja o kryptonimie Ethel. Starannie ułożony plan zakładał, że Lizzie napisze do Colina i spróbuje wyciągnąć od niego szczegóły na temat morderstwa. Po kilku dniach Colin otrzymał list od niejakiej Lizzie James, podającej się za przyjaciółkę jego znajomej Julie Pines. Zaczynał się od słów. Drogi Colinie, pamiętasz zapewne Julie Pines. Mam nadzieję, że się nie obrazisz. Jestem o wiele bardziej otwarta niż Julie. Chcę cię bliżej poznać. Łatwo się domyśleć, że Colin Stag odpisał. Zaczęli ze sobą korespondować. Pierwsze listy Staga były bardzo naiwne. Pisał w nich o piciu wina na werandzie i o całowaniu. W jednym z późniejszych listów Lizzie napisała, że chce poznać prawdziwego mężczyznę. Nic dziwnego, że w następnym liście Stag odpisał, że będzie dla niej prawdziwym mężczyzną. Gdy potem Lizzie napisała mu, że chce być bezbronna i upokorzona, Stag obiecał jej to samo. We wszystkich listach pytał, czy o to właśnie jej chodzi. Był wtedy młodszy i nigdy nie uprawiał seksu, dlatego był gotów powiedzieć jej wszystko, byle poszła z nim do łóżka. Treść listów stawała się coraz bardziej wyuzdana. Zachęceni wynikami operacji, detektywi postanowili zorganizować spotkanie Colina i Lizzie. Park był obstawiony przez policjantów świadomych, że ich koleżanka spotyka się z potencjalnym mordercą. Podczas lunchu Lizzie próbowała rozbudzić mroczną stronę Colina. Powiedziała, że ma pewien sekret. Jej były chłopak uprawiał czarną magię. Twierdziła, że złożyła w ofierze ciężarną kobietę. Colin zeznał potem, że pomyślał, że Lizzie konfabuluje. Była jednak bardzo atrakcyjna, więc nie zastanawiał się nad tym za bardzo, co mówi. Opowiedział jej o własnych fantazjach. Wkrótce rozmowa zeszła na temat morderstwa w Wimbledon Common. Powiedział jej, że był aresztowany w związku z tą sprawą. Bardzo ją to podekscytowało. Chciała, żeby był winny. Twierdziła, że odda się tylko mordercy. Colin powtarzał, że tego nie zrobił. Ani razu nie powiedział, że ma coś wspólnego z morderstwem. Jednak treść jego listów pasowała do profilu. 17 sierpnia 1993 roku został ponownie aresztowany. Podczas przesłuchania policjanci odczytali mu jego listy. Było to bardzo krępujące, ponieważ sądził, że to prywatna korespondencja. Właśnie wtedy do pokoju weszła Lizzie James. Zrozumiał, że od początku brała w tym udział. Wtedy oskarżono go o zabójstwo Rachel Nicol. Choć detektywi świętowali sukces, nie mieli pojęcia, że skupili się na niewinnym człowieku. A prawdziwy morderca przygotowywał się, by uderzyć ponownie. Latem 1989 roku w Plumstead brutalnie zgwałcono kobietę. Przez następne 4 lata doszło tam do wielu podobnych tragedii. Pewna kobieta szykowała się, by zaprowadzić dzieci do szkoły. Odwróciła się i zobaczyła mężczyznę z nożem. Groził, że zabije jej dzieci. To był pierwszy z tak zwanych gwałtów w Green Chain, w południowo-wschodnim Londynie. Choć trwały one przez wiele lat, nie znaleziono sprawcy. Zbrodnią tym można było zapobiec. Po gwałcie w Plumstead policja otrzymała telefon od matki gwałciciela. Był nim niejaki Robert Napier. Przyznał się matce, że popełnił gwałt. Ta skontaktowała się z policją i zapytała, czy w Plumstead ostatnio zgwałcono kobietę. Policjanci sprawdzili archiwum, ale nie znaleźli takiego zgłoszenia. Gdyby podjęto wówczas rzetelne śledztwo, powstrzymano by jednego z najgroźniejszych morderców. Robert Napier należał do wąskiego grona sadystów seksualnych. Był prawdopodobnie molestowany, nim ukończył 10 lat, nie znamy jednak szczegółów. Od dziecka czuł się odizolowany od rówieśników, a także od rodziny. Z czasem izolacja znacznie się pogłębiła. Wiemy też, że miał zespół Aspergera. Green Chain, parki w południowo-wschodnim Londynie stały się miejscem wyjątkowo przerażających gwałtów. Napaści były coraz brutalniejsze, aż w końcu kilka miesięcy przed morderstwem Rachel Nicol, Napier napadł na kobietę z dzieckiem. Rzucił się na nią, próbował udusić, po czym brutalnie zgwałcił. Scenariusz ten jest bardzo podobny do morderstwa Rachel Nicol. Wówczas jednak nikt tego nie zauważył. Na skutek źle prowadzonego śledztwa Napier mógł dalej terroryzować okolice. Dwukrotnie chciano pobrać od niego próbkę DNA, gdy sąsiedzi zidentyfikowali go na portrecie pamięciowym. W obu przypadkach nie stawił się na komisariacie. Nikogo jednak to nie zaniepokoiło. W listopadzie 1993 roku mieszkańców Londynu zszokowała wieść o kolejnej zbrodni. Policjantami wstrząsnęła brutalność mordercy. Określili obrażenia zadane Samanthie Bissett jako przerażające. Samantha Bissett mieszkała w Plumstead wraz z córeczką Jasmine i swoim partnerem Konradem. Tego dnia Konrad nocował u ojca. Wpadł do domu w drodze do pracy. Przy drzwiach wejściowych zobaczył dziwną plamę. Poszedł do kuchni po środki czyszczące. Na podłodze leżały rozrzucone ubrania. Wszedł do salonu i zobaczył Samantę leżącą pod stertą zakrwawionych ubrań. Dopiero po chwili zrozumiał, co się stało. Zanim zadzwonił na policję, sprawdził, gdzie jest Jasmine. Leżała na łóżku, przykryta kołdrą. Nie oddychała. Śledztwo prowadził detektyw Mickey Banks. Gdy dotarł na miejsce, śledczy już tam byli. Po wejściu zastał scenę rodem z koszmaru. Służył w policji ponad 32 lata i nigdy nie widział czegoś tak potwornego. Ciała zostawiono na widoku, jakby na pokaz. Na podstawie zabezpieczonych dowodów śledczy próbowali ustalić, co się stało. Z ich ustaleń wynikało, że Samantha krzątała się po domu, gdy usłyszała pukanie. Otworzyła drzwi. Napier dźgnął ją nożem, zaciągnął do salonu i potwornie okaleczył. Następnie zgwałcił i zamordował 4-letnią Jasmine. Detektyw Mickey Banks domyślił się, że sprawa może mieć związek z gwałtami w Green Chain. Postanowił zasięgnąć rady kryminologa Paula Britona, który zajmował się także morderstwem Rachel Nicol. Paul Britton zajmował się sprawą z Green Chain, sprawą Samanthy Bissett oraz sprawą Staga, ale ani przez chwilę nie pomyślał, że mogą być one powiązane. Napier wodził wszystkich za nos. Na początku 1994 roku prowadzono 3 niezależne śledztwa. Wszystkie dotyczyły zbrodni Roberta Napiera. Prowadzący sprawę Green Chain uznali, że jest on dużo wyższy od sprawcy. Nie ścigali go też, gdy nie stawił się na pobranie DNA. Detektyw Mickey Banks przedyskutował z kolegami prowadzącymi sprawę Rachel Nicol kwestie potencjalnych związków między obiema zbrodniami. Aresztowali Staga i byli przekonani o jego winie. Gdy omawiali obie sprawy, nie mówili mu o wszystkich szczegółach. Po prostu byli pewni, że Stag jest mordercą. Paul Britton, jedyny człowiek, który znał szczegóły obu spraw, nie widział związku między morderstwami. Twierdził, że w przypadku morderstwa Samanthy Bissett sprawca był dużo bardziej agresywny. Prawda jest taka, że gdy ofiara znajduje się w domu, sprawca może dowoli odgrywać swoje chore fantazje. Tymczasem ekipa badająca sprawę Samanthy odkryła, że odciski palców są bardzo podobne do odcisków Napiera. Początkowo myślano, że to jej odciski, ale ponowne badanie wykazało pewne różnice. Jeden z odcisków na balkonie miał 6 czy 7 punktów wspólnych z odciskami Napiera, który stał się teraz głównym podejrzanym. Policja miała jego odciski w bazie danych. W systemie było jednak coś więcej. Po zakończeniu procesu okazało się, że policyjne archiwum było pełne poszlak, które zostały zignorowane. Nim doszło do morderstwa, Robert Napier pojawił się w policyjnej kartotece przynajmniej 8 razy. W 1992 roku aresztowano go za nękanie pracownika komisariatu w Plumstead. W jego domu znaleziono mapę Plumstead z dopiskami na temat kobiet, które padły ofiarą brutalnych przestępstw. Oprócz odcisków znaleziono też krwawy ślad buta w kuchni Samanthy Bissett. Zdobyto także zeznania świadków, którzy widzieli Napiera w okolicy. Podczas przesłuchania był dziwnie spokojny. Sprawiał wrażenie, że wszystkimi gardzi. Myślał, że nikomu nie uda się udowodnić tego, co zrobił. W maju 1994 roku Robert Napier został oskarżony o zamordowanie Samanthy i Jasmine Bissett. Pobrana wówczas próbka DNA udowodniła, że Napier to gwałciciel z Green Chain. Umieszczono go w areszcie śledczym. Tymczasem Colin Stack również oczekiwał na proces. Po 14 miesiącach w więzieniu Colin zjawił się w sądzie. Bardzo się denerwował, ponieważ był niewinny. Policjanci byli pewni, że posiadają wystarczające dowody, choć reporterzy sądowi byli innego zdania. Obrona Colina zwróciła się do biegłych, by ci przeanalizowali operację o kryptonimie Ethel, która była policyjną prowokacją. Znaleziono wiele błędów. Odkryli, że Colin Stack chciał przede wszystkim zadowolić Lizzie James. Pytał, co ją interesuje. Próbował ją wyczuć. Lizzie w jego mniemaniu nagradzała go, gdy poruszał drastyczne tematy. Dlatego w nie brnął. Wysłuchawszy oskarżenia, sędzia odrzucił zebrane podczas operacji Ethel dowody, mające świadczyć o winie Colina Staga. Słuchając słów sędziego, detektywi nie mieli wątpliwości, że zdenerwował go sposób, w jaki potraktowano podejrzanego. Ekipa śledcza zmuszona była zrewidować i przemyśleć rezultaty śledztwa, podczas którego przeprowadzono ponad 4,5 tysiąca przesłuchań. Jego koszt wyniósł ponad 3 miliony funtów. Było to wówczas najdroższe śledztwo w historii Anglii. Po 14 miesiącach Colin znów był wolny. Decyzja sędziego wykluczała udział przysięgłych. Colin musiał jednak zmierzyć się z prasą i opinią publiczną. Gdy został wypuszczony, niemal go zlinczowano. Został potraktowany jak morderca, któremu się upiekło. Jesienią 1995 roku rozpoczął się proces Roberta Napiera, oskarżonego o zabójstwo Samanthy Bissett i jej córeczki. Robert Napier przyznał się do zamordowania Samanthy i Jasmine Bissett, a także do gwałtu oraz dwóch prób gwałtu. Został osadzony w szpitalu Broadmoor. Krewni Rachel Nickel musieli czekać 7 lat, by w śledztwie nastąpił przełom. W roku 2002 ponownie przeanalizowano wszystkie dowody i zeznania. Przyjrzano się też wszystkim podejrzanym, wśród których znalazł się osadzony Robert Napier. Wykorzystano najnowsze dostępne technologie, by raz jeszcze przebadać wszystkie ślady. Na spodniach Rachel znaleziono odrobinę materiału genetycznego. Na podstawie jego analizy skreślono Colina Staga z listy podejrzanych. We włosach Alexa znaleziono drobinki farby. Były identyczne jak te, które znaleziono na skrzynce z narzędziami należącej do Napiera. Analiza DNA wykazała, że w dniu zabójstwa Rachel Nickel doszło do kontaktu między nią a Napierem. Drobinki farby potwierdziły tę teorię. Napier został oskarżony o zabójstwo Rachel Nickel. Proces rozpoczął się 18 grudnia 2008 roku. Oskarżony nawet nie mrugnął okiem, przyznał się do spowodowania śmierci Rachel Nickel. Odesłano go z powrotem do szpitala bez możliwości jego opuszczenia. Tak zakończyła się jedna z najbardziej wstrząsających spraw w historii Anglii. Sprawa Nickel doprowadziła do ważnych zmian w metodach działania Scotland Yardu. Śledztwa w sprawie morderstw prowadzone są teraz zupełnie inaczej. Do każdej sprawy przydzielany jest zespół specjalistów. Colin Stack otrzymał odszkodowanie w wysokości 700 tysięcy funtów, a także przeprosiny od policji. Piętno mordercy nadal jednak na nim ciąży. Do dziś nie wszyscy wiedzą, że znaleziono mordercę Rachel Nickel i był nim Robert Napier. To już wszystko na temat tej sprawy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Stację znajdziecie m.in. w Polsat Box na pozycji numer 25, w sieci INEA na pozycji 171, Kanal Plus na pozycji 227, w sieci Netia pozycja 97, w Orange pozycje 463 i 227 w technologii satelitarnej, w sieci TOJA numer 354, a w UPC 116 i 405. Zapraszamy!